Rozdział 14. Oblężenie La Rochelle. Oblężenie La Rochelle było jednym z najdonioślejszych wydarzeń politycznych panowania Ludwika XIII i jednym z największych przedsięwzięć wojennych kardynała. Nie od rzeczy będzie powiedzieć parę słów o owym oblężeniu. Wiele szczegółów z epoki tej wiąże się ściśle z historią, którą zamierzyliśmy opowiedzieć. Widoki polityczne, jakie kardynał miał na celu, przedsiębiorąc oblężenie, były wielkiego znaczenia. Z pomiędzy miast oddanych przez Henryka IV hugenotom w posiadanie, jako miejsca obronne i pewne, pozostała w ich ręku jedynie La Rochelle. Chodziło więc o odebranie tego ostatniego posterunku, o wytępienie gniazda kalwinizmu, żywiołu niebezpiecznego, z którym łączyły się nieustannie fermenty buntownicze lub zbiegowe z wojsk cudzoziemskich. Hiszpanie, Anglicy, Włosi, awanturnicy wszelkich narodowości, błędni rycerze należących do przeróżnych sekt, stawali na pierwsze wezwanie pod sztandary protestanckie, organizując się w rozległe stowarzyszenie, którego odnogi rozbiegały się dowolnie po wszystkich punktach Europy. La Rochelle nabrała nowego znaczenia wskutek upadku innych miast kalwińskich, była zatem ogniskiem niezgody i wygórowanych ambicji. W dodatku port La Rochelle stanowił jedyne otwarte wejście dla Anglików do Królestwa Francuskiego. Otóż, zamykając go przed nosem Anglii, odwiecznej nieprzyjaciółki Francji, kardynał kończył dzieło rozpoczęte przez Joannę d'Arc i księcia de Guise. Toteż Bassompierre, który był jednocześnie protestantem i katolikiem, protestantem z przekonania, a katolikiem jako komandor Orderu Świętego Ducha. Bassompierre, Niemiec z urodzenia, a Francuz z sercem, Bassompierre, który miał wyłącznie dowództwo przy oblężeniu La Rochelle, mówił do magnatów protestanckich myślących tak samo jak on. Zobaczycie, panowie, że będziemy tak głupi, iż zdobędziemy La Rochelle. Bassompierre miał rację. Bombardowanie wyspy Ré pociągnęło za sobą prześladowanie protestantów w Cévennes. Zdobycie La Rochelle było przedmową edyktu nantejskiego. Lecz jak powiedzieliśmy wyżej, obok widoków ministra wyrównujących i upraszczających położenie, których ocena należy do historii, kronikarz zmuszony jest zaznaczyć pewne dążenia człowieka zakochanego i zazdrosnego rywala. Richelieu, jak wszystkim wiadomo, kochał szalenie królową. Czy miłość jego miała po prostu cel polityczny, czy była jedną z tych głębokich namiętności, jakie wzbudzała Anna Austriacka w otaczających, nie możemy twierdzić stanowczo. W każdym razie wiadomo z początków naszego opowiadania, że Buckingham odniósł na nim w miłości zwycięstwo, a w kilku okolicznościach, mianowicie z powodu zapinek brylantowych, dzięki poświęceniu trzech muszkieterów i niezrównanej odwadze D'Artagnana, zadrwił z kardynała okrutnie. Chodziło zatem Richelieu nie tylko o uwolnienie Francji od wroga, lecz i o zemstę nad szczęśliwym rywalem. W końcu zemsta powinna była być straszna i głośna, godna człowieka dzierżącego w ręku jako szpadę bojową potęgę całego królestwa. Richelieu wiedział dobrze, że walcząc z Anglią, walczy z Buckinghamem, że zwyciężywszy Anglię, zwycięży Buckinghama. Na koniec, iż gdy upokorzy Anglię wobec Europy, upokorzy Buckinghama w oczach królowej. Buckingham zaś, mając przede wszystkim na względzie honor Anglii, żywił jednak obok tego podobne nadzieje jak kardynał. On także gonił za zemstą osobistą. Pod żadnym pozorem nie mógł powrócić do Francji w roli ambasadora. Chciał zatem wejść jako zwycięzca. Dlatego prawdziwą stawką tej wielkiej gry, jaką dwa najpotężniejsze mocarstwa rozgrywały pomiędzy sobą dla przyjemności dwóch zakochanych ludzi, były piękne oczy Anny Austriackiej. Pierwsze zwycięstwo było po stronie księcia Buckinghama. Przybył z nienacka pod wyspę Ré, prowadząc 90 okrętów i 20 tysięcy załogi, zaskoczył niespodzianie hrabiego de Thouars, rządzącego wyspą w imieniu króla i po krwawej utarczce, wylądował. Hrabia de Thouars zamknął się w cytadeli Saint-Martin i osadził setką ludzi małą forteczkę nazwaną La Prie. Wypadek ten przyspieszył decyzję kardynała. Nie czekając, zanim król i on sam będą mogli objąć dowództwo nad oblężeniem La Rochelle, co było postanowione od dawna, wyprawił królewskiego brata do kierowania pierwszymi ruchami wojska i rozkazał ściągać na plac boju wszystkie siły wojenne, jakimi mógł rozporządzać. Do takiego właśnie oddziału, wysłanego jako straż przednia, należał nasz przyjaciel D'Artagnan. Król, jak już mówiliśmy, miał podążyć za wojskiem zaraz po ukończeniu sądów najwyższych, lecz wychodzącego z Izby Sądowej 28 czerwca napadła trawiąca febra. Pomimo to wyjechał. Niedługo jednak był w stanie walczyć z niemocą, a czując gwałtowne pogorszenie, z wielkim żalem zatrzymał się w Villeroy. Gdzie król stanął, stanęli i muszkieterowie. Wypadło stąd, że D'Artagnan, który był po prostu w gwardii, odłączył się, chwilowo przynajmniej, od swoich dobrych przyjaciół, Atosa, Portosa i Aramisa. Rozłąka ta, która była dla niego przykrością jedynie, byłaby się stała niepokojem prawdziwym, gdyby mógł był przeczuć, jak strasznie groziły mu niebezpieczeństwa. Przybył jednak bez żadnego wypadku do obozu naprzeciw La Rochelle około 10 września 1627 roku. Wszystko tam znajdowało się w tym samym stanie. Książę Buckingham i jego Anglicy byli panami wyspy Re, oblegali w dalszym ciągu, chociaż bez skutku, cytadele Saint-Martin i forteczkę La Prie. A pierwsze nieprzyjacielskie kroki wobec La Rochelle rozpoczęto z powodu fortu wystawionego z rozkazu księcia d'Angoulême pod bokiem miasta. Gwardia pod dowództwem pana de Zessar obozowała w Minim. D'Artagnan, zajęty, jak wiemy, myślą, aby jak najprędzej przejść do kompanii muszkieterów, nie bardzo przyjaźnił się z kolegami. Teraz więc był samotny i oddany na pastwę rozmyślań. A nie były to dumania wesołe. Od 2 lat, odkąd przybył do Paryża, plątał się nieustannie w sprawy publiczne, zaś jego interesy osobiste nie posunęły go naprzód ani w miłości, ani w bogactwie. Jedyna kobieta, jaką ukochał, była to pani Bonancier i ona właśnie zniknęła bez śladu. I dotąd nie mógł dojść, co się z nią stało. Co do majątku, znaczenia, jakże się starał o te dobra ziemskie. Oto on, chudopachołek, zrobił sobie wroga z kardynała. To jest z człowieka, przed którym drżało królestwo potężne, począwszy od króla. Ten człowiek mógł go zetrzeć na proch, a jednak tego nie uczynił. Dla umysłu przewidującego, jaki posiadał D'Artagnan, pobłażliwość ta była furtką, przez którą spoglądał w lepszą przyszłość. Następnie zrobił sobie innego wroga, nie tak strasznego jak myślał, lecz pomimo to czuł instynktownie, że nie można nim było pogardzać. Wrogiem tym była Milady. W zamian zdobył protekcję i życzliwość królowej. Ale życzliwość królowej w owym czasie była to jedna więcej przyczyna do prześladowania. A jej protekcja, jak wiadomo, bardzo źle osłaniała, czego dowodem był Chalet i pani Bonancier. Z tego więc, co dotąd zyskał, największą wartość, 5, a może 6 tysięcy liwrów, miał brylant, jaki błyszczał mu na palcu. A diament ten, jeżeli D'Artagnan w projektach ambitnych zechce go zachować, aby zapewnić sobie w przyszłości wdzięczność królowej, posiadał jako, że nie mógł być sprzedany, wartość tego kamyka, który wyczuwał pod nogą. Mówimy tu o kamyku pod nogą, ponieważ D'Artagnan rozmyślał, spacerując samotnie po małej dróżce wiodącej z obozu do wioski D'Agoutin. Rozmyślania te zawiodły go dalej, niż sądził. Dzień miał się ku schyłkowi, gdy nagle, przy ostatnim błysku zachodzącego słońca, zdało mu się, że widzi poza płotem błyszczącą lufę rusznicy. D'Artagnan posiadał oko wprawne, a umysł nadzwyczaj bystry. Zrozumiał od razu, że rusznica nie przyszła tu sama, a ten, co ją trzyma, nie schował się za płot w zamiarach przyjacielskich. Postanowił zatem uciekać na czyste pole, gdy oto z drugiej strony drogi, spoza skały, ukazała się druga rusznica. A więc była to zasadzka. Młody człowiek rzucił okiem na pierwszą lufę i dostrzegł z niemałym przerażeniem, iż zniżała się w kierunku jego osoby. W chwili, gdy ujrzał, że się zatrzymała, padł plackiem na ziemię. W tejże chwili rozległ się strzał, a kula świsnęła mu ponad głową. Nie było czasu do stracenia. D'Artagnan zerwał się na nogi, a jednocześnie kula z drugiej rusznicy zaryła się w ziemię akurat w tym samym miejscu, gdzie leżał. D'Artagnan nie był z tych junaków, którzy giną marną śmiercią, byle tylko powiedziano o nich, że nigdy strachu nie znali. W dodatku, cóż tu znaczyła odwaga? D'Artagnan wpadł widocznie w zasadzkę z góry ułożoną. Jeżeli padnie trzeci strzał, mówił w duchu, już będzie po mnie. I wziąwszy natychmiast nogi za pas, zmykał w kierunku obozu z szybkością gaskończyków sławnych i znanych ze zręczności w biegu. Pomimo jednak gwałtownego pośpiechu, pierwszy ze strzelających, mając czas do powtórnego nabicia fuzji, posłał mu drugi strzał tak celny, że kula przeszyła kapelusz i wyrzuciła w powietrze na jakieś 10 stóp odległości. Ponieważ D'Artagnan nie posiadał drugiego nakrycia głowy, podniósł go zatem z ziemi i nie ustając w biegu, zdyszany i okrutnie blady, dopadł swego mieszkania. Usiadł, nic nie mówiąc nikomu, i począł na nowo rozmyślać. To zdarzenie mogło mieć trzy przyczyny. Pierwszą i najprawdopodobniejszą mogła być wycieczka oblężonych, którym uśmiechało się położenie trupem żołnierza z gwardii jego królewskiej mości. Bądź to zawsze mniej o jednego nieprzyjaciela, a w dodatku ten nieprzyjaciel mógł posiadać woreczek dobrze nadziany złotem. D'Artagnan zdjął kapelusz, opatrzył dziurę od kuli i pokiwał głową. Kula nie wypadła z muszkietu. Była to kula z rusznicy. Trafny strzał dawał do myślenia, że broń była specjalnie wybrana. Zatem to nie wojenna zasadzka, ponieważ kula nie zdradzała muszkietu używanego w wojsku. Mogło to pochodzić także z polecenia kardynała. Pamiętamy, że w chwili, gdy w ostatnim odblasku słońca spostrzegł lufę skierowaną ku sobie, rozmyślał właśnie nad cierpliwością okazywaną mu przez eminencję. Lecz D'Artagnan odpędził tę myśl. Wobec ludzi, których mógł dosięgnąć jednym poruszeniem ręki, kardynał rzadko używał takich środków. Mogła to być jeszcze zemsta Milady. Było to najprawdopodobniejsze. Na próżno starał się przypomnieć sobie fizjonomię lub ubrania morderców. Tak szybko uciekał przed nimi, że nic, a nic nie zauważył. O, przyjaciele moi, najmilsi przyjaciele, szeptał D'Artagnan. Gdzież jesteście? Jakże mi was brak. D'Artagnan miał bardzo złą noc. Po kilka razy zrywał się i chwytał szpadę w przekonaniu, że jakiś człowiek zbliża się do łóżka, by go przebić sztyletem. Dzień zaświtał jednakże, ciemności rozproszyły się, nie sprowadziwszy żadnego wypadku. D'Artagnan dobrze czuł, że co się odwlekło, nie minęło bezpowrotnie. Cały dzień nie opuszczał mieszkania. Tłumaczył się przed sobą samym, że czas jest brzydki. Nazajutrz o 9:00 z rana uderzono w bębny. Książę Orleano objeżdżał stanowiska. Gwardia stanęła pod bronią, D'Artagnan zajął miejsce w szeregu. Książę przesunął się wolno przed frontem armii. Następnie wszyscy wyżsi oficerowie zbliżyli się, aby mu oddać pokłon. Pan de Cesar, dowódca gwardii, podjechał wraz z innymi. Po niejakiej chwili D'Artagnan spostrzegł, że pan de Cesar daje mu znak, by się zbliżył ku niemu. W obawie pomyłki czekał jednak powtórnego znaku od swego dowódcy. Gdy jednak skinienie się powtórzyło, wystąpił z szeregu i stawił się po rozkazy. Książę, rzekł pan de Cesar, potrzebuję odważnych ludzi do niebezpiecznego zlecenia, które okryje chwałą tych, co je wykonają. Dałem ci zatem znak, abyś się zbliżył i był w pogotowiu. Dziękuję, mój dowódco, odrzekł D'Artagnan, który niczego tak nie pragnął, jak możliwości odznaczenia się pod okiem naczelnego wodza. Stało się, że z La Rochelle uczyniono wycieczkę pośród nocy i odebrano bastion zdobyty przez królewskich przed zaledwie 2 dniami. Chodziło więc o to, aby podsunąć rekonesans pod same mury dla zbadania, czy bastion ów jest obsadzony wojskiem. Książę, nie czekając długo, odezwał się donośnym głosem. Potrzebuję do tej sprawy 3 lub 4 ochotników dowodzonych przez człowieka pewnego. Jeżeli idzie o kogoś pewnego, mam takiego pod ręką do usług waszej książęcej mości, rzekł pan de Cesar, wskazując D'Artagnana. Co do 4 lub 5 ochotników, niech tylko książę miłościwy da poznać swe zamiary, a ludzi nie zbraknie. Wzywam 4 ochotników, niech się stawią i dadzą zabić razem ze mną, wyrzekł D'Artagnan, podnosząc szpadę. Jego 2 kolegów z gwardii przyskoczyło natychmiast, a 2 żołnierzy przyłączyło się do nich. Wymagana liczba była już gotowa. D'Artagnan odmówił innym zgłaszającym się, nie chcąc czynić krzywdy tym, którzy mieli pierwszeństwo za sobą. Nie było wiadomo, czy po wzięciu bastionu mieszkańcy La Rochelle go opuścili, czy zostawili w nim załogę. Zatem trzeba było zbadać pozycję z bliska i dowiedzieć się prawdy. D'Artagnan puścił się z 4 towarzyszami i szedł pod osłoną okopów. 2 gwardziści szli obok niego, a żołnierze nieco w tyle. Tak dotarli, kryjąc się w dołach na jakieś 100 kroków od bastionu. Wtedy D'Artagnan odwrócił się i spostrzegł, że 2 żołnierze zniknęli. Pomyślał, iż ze strachu pozostali zawałem i szedł dalej, nie oglądając się na nich. Minąwszy kontrskarpę, znaleźli się prawie o 60 kroków od bastionu. Nikogo nie było widać. Bastion stał cichy i wydawał się pusty. 3 towarzysze stanęli na tej straconej placówce i namyślali się, czy iść dalej, gdy wtem chmura dymu zakryła kamiennego olbrzyma i 15 kul gwizdnęło koło uszu D'Artagnana i jego kolegów. Dowiedzieli się więc, czego chcieli. Bastion miał załogę. Stać dłużej w tak niebezpiecznym miejscu nie byłoby wcale roztropnie ani potrzebnie. D'Artagnan z towarzyszami wycofali się, by dokonać odwrotu bardzo podobnego do ucieczki. Dopadli tak do wału mającego ich zasłonić, gdy wtem jeden z gwardzistów zwalił się na ziemię. Kula przeszyła mu pierś. Drugi, dotąd nietknięty, uciekał w kierunku obozu. D'Artagnan nie chciał opuścić kolegi i pochylił się, aby go podnieść i zabrać do swoich, lecz w tej chwili strzelono dwa razy. Jedna kula roztrzaskała głowę rannego gwardzisty, druga spłaszczyła się o skałę, przeleciawszy o dwa cale nad głową D'Artagnana. Młodzieniec odwrócił się szybko. Atak nie pochodził z bastionu zakrytego wyskokiem wału. Przyszli mu na myśl dwaj żołnierze, którzy zniknęli, i przypomniał sobie morderców onegdajszych. Postanowił przekonać się, co ma o tym sądzić, i upadł na ciało towarzysza jak nieżywy. Dwie głowy ukazały się ponad opuszczoną fortyfikacją, znajdującą się o jakieś 30 kroków. Byli to owi dwaj żołnierze. D'Artagnan nie pomylił się. Ci dwaj ludzie poszli za nim z myślą zabójstwa, spodziewając się, że śmierć młodzieńca policzona zostanie na karb nieprzyjaciela. Ponieważ jednak mógł być jedynie ranny, a potem donieść o ich zbrodni, zbliżyli się, aby go dobić. Na szczęście, zwiedzeni podejściem D'Artagnana, zaniedbali koniecznej ostrożności i nie nabili powtórnie rusznic. Gdy znaleźli się już o 10 kroków, D'Artagnan, który padając, trzymał silnie szpadę w ręce, zerwał się niespodzianie, jednym skokiem był już koło nich. Podli zbóje zrozumieli, że gdyby uciekli do obozu, nie położywszy trupem młodzieńca, nie omieszkałby on wydać ich sprawki. Postanowili więc natychmiast przejść do nieprzyjaciela. Pierwszy z nich ujął fuzję za lufę i wywinął nią jak maczugą. Wymierzył okrutny cios w samą głowę D'Artagnana, lecz chybił, ponieważ tenże umknął szczęśliwie na stronę, ale ruchem tym dał swobodną drogę bandycie, z czego ten skorzystał i umykał w stronę bastionu. Ponieważ jednak mieszkańcy La Rochelle broniący fortecy nie wiedzieli, w jakich zamiarach człowiek ten do nich przybywa, dali ognia i zabójca padł na ziemię trafiony kulą, która strzaskała mu ramię. Gdy to się działo, D'Artagnan pochwycił drugiego żołnierza, atakując go szpadą. Walka trwała krótko. Nędznik miał na swoją obronę nienabitą rusznicę. Szpada gwardzisty, odpierając razy nieużytecznej broni, opuściła się niespodziewanie i przeszyła na wylot udo mordercy, który upadł niezwłocznie, nie mogąc się utrzymać na nogach. D'Artagnan przyłożył mu koniec szpady do gardła.
— O, nie zabijaj mnie!
— krzyczał zbójca.
— Łaski, łaski, panie oficerze! Wszystko panu opowiem!
— Czy twoja tajemnica warta jest, przynajmniej, abym ci życie darował? — zapytał młodzieniec, powstrzymując pchnięcie.
— O, tak, szczególnie dla pana, jeżeli cenisz swe życie, będąc tak piękny i waleczny i mając z tego względu świetną przyszłość przed sobą.
— Nędzniku! — rzekł D'Artagnan. — Dalej, gadaj prędzej, z czyjego rozkazu chciałeś mnie zamordować.
— Z rozkazu kobiety, której nie znam wcale, lecz którą nazywają Milady.
— Mówisz, że jej nie znasz. A skąd wiesz, jak ją nazywają?
— Mój wspólnik ją znał i tak nazywał, bo ona się z nim układała, nie ze mną. On ma nawet list od tej damy w kieszeni. List wielkiego znaczenia dla pana, jak sam opowiadał.
— Dlaczego wziąłeś udział w tym napadzie?
— Zaproponował mi, abyśmy we dwóch podjęli się tej roboty i przystałem.
— Cóżeście dostali za tę szlachetną wyprawę?
— 100 luidorów.
— Wcale nieźle — rzekł młodzieniec rozweselony. — Widzę z tego, że coś wart jestem. 100 luidorów. To majątek dla takich nędzników. Nie dziwię się też, że przystałeś i przebaczam, lecz pod jednym warunkiem.
— Pod jakim?
— zapytał żołnierz niespokojny, widząc, że to jeszcze nie koniec. — Oto pójdziesz i wyjmiesz list z kieszeni twego kamrata.
— Ależ panie!
— zakrzyczał bandyta.
Chcesz mnie zabić tylko innym sposobem. Jak możesz żądać, abym szedł po list pod ogniem bastionu?
Decyduj się i to szybko, bo klnę się na Boga, zginiesz z mojej ręki.
Łaski, panie, litości! W imię młodej damy, którą kochasz, którą masz za umarłą, a która żyje!
Wołał zbójca, podnosząc się na kolana i podpierając ręką, bo siły go opuszczały wraz z utratą krwi. Skąd wiesz o kobiecie, którą kocham? Kto ci powiedział, że myślę, iż ona nie żyje?
To wszystko jest w liście, który mój towarzysz ma w kieszeni.
Widzisz sam, iż muszę ten list posiąść koniecznie. Nie ociągaj się zatem, nie wahaj, bo pomimo odrazy, jaką czuję do zmoczenia mojej szpady po raz drugi w podłej krwi twojej, przysięgam na honor uczciwego człowieka. Przy tych słowach D'Artagnan uczynił gest tak groźny, że ranny pomimo osłabienia zerwał się na równe nogi.
Wstrzymaj się, panie, wstrzymaj! Zawołał, nabierając odwagi pod wrażeniem strachu. Pójdę już, pójdę.
D'Artagnan odebrał broń bandycie, kazał mu stanąć przed sobą i pchnął go w stronę wspólnika, kłując go w plecy końcem szpady. Straszny był widok nieszczęśliwca, znaczącego śladami krwi przebytą drogę, bladego z powodu zbliżającej się śmierci, a pomimo to pragnącego zawlec się niedostrzeżenie do ciała wspólnika zbrodni, leżącego 20 kroków od niego. Trwoga tak okrutna malowała się na twarzy bandyty zlanej zimnym potem, że D'Artagnan zmiękł i patrząc na niego z pogardą zawołał.
Stój! Pokażę ci różnicę pomiędzy człowiekiem odważnym a podłym, jak ty tchórzem. Zostań. Ja sam pójdę.
I krokiem lekkim, baczny na wszystko, obserwując poruszenia nieprzyjaciela i zasłaniając się nierównością gruntu, D'Artagnan dotarł do drugiego żołnierza. Miał 2 sposoby dojścia do celu. Zrewidować mu kieszenie na miejscu lub zabrać go ze sobą, czyniąc puklerz z jego ciała i dokonać rewizji pod tą osłoną. D'Artagnan wybrał 2. sposób. Zarzucił jeszcze oddychającego zbója na plecy właśnie w chwili, gdy nieprzyjaciel dał ognia. Słabe wstrząśnienie, głuchy szmer 3 kul rozdzierających ciało, ostatni jęk i dreszcze konania dowiodły młodzieńcowi, że ten, który pragnął go zamordować, ocalił mu obecnie życie. D'Artagnan dostał się na powrót poza wał i cisnął trupa obok rannego, bladego już jak nieboszczyk. Natychmiast zajął się rewizją kieszeni, torby skórzanej, worka, w którym widocznie znajdowała się część sumy, jaką zbój otrzymał. Kubek na kości do gry, jako też i kości ponumerowane stanowiły całą pozostałość po umarłym. Kubek i kości zostawił, gdzie były, cisnął worek rannemu, a sam z niecierpliwością otworzył torbę. Pomiędzy papierami bez znaczenia odnalazł następujący list, zdobyty z narażeniem życia. Ponieważ straciliście ślady kobiety, a ona jest obecnie w klasztorze, bezpieczna i spokojna, dokąd nie powinniście byli jej dopuścić, starajcie się przynajmniej nie chybić człowieka przeze mnie wskazanego. W przeciwnym razie wiecie o tym, że mam rękę długą. Nie skryjecie się przede mną, dosięgnę was i drogo zapłacicie za 100 luidorów, które otrzymaliście ode mnie. Podpisu nie było, jednakże list pochodził widocznie od Milady. Schował go starannie jako niezbity dowód i usunąwszy się w miejsce zakryte przez wał ziemny, począł badać rannego. Ten wyznał mu, że podjął się wraz z kolegą, tym samym, który oto już zabity, porwać młodą damę, która miała pewnego dnia wyjeżdżać z Paryża rogatką de la Villette i że zatrzymawszy się w jakiejś oberży, spóźnili się i powóz przejechał, zanim zdążyli na wskazane miejsce. Coście zamierzali uczynić z tą nieszczęśliwą? Zapytał D'Artagnan ze ściśniętym sercem.
Mieliśmy ją odstawić do pałacu na Place Royale,
odrzekł ranny.
Tak, tak,
mruknął D'Artagnan. To samo, mieli ją odwieźć do Milady. Wtedy zrozumiał z drżeniem, jakie okrutne pragnienie zemsty pchało te kobiety, aby go zgubić koniecznie, jak i tych, których ukochał i jak była wtajemniczona w sprawy dworu królewskiego, skoro potrafiła odkryć wszystko. Wiadomości te zawdzięczała bez wątpienia kardynałowi, swojemu protektorowi. Lecz pośród tych wszystkich machinacji widoczne było, co go przejęło prawdziwą radością, że królowa odkryła na koniec, w którym więzieniu nieszczęśliwa pani Bonacieux pokutowała za swoje poświęcenie i wyrwała ją z tej niewoli. I teraz ten bilecik otrzymany od młodej kobiety, ukazanie się jej na drodze z szeju, ukazanie się podobne do zjawiska błędnego, wszystko to stało mu się jasne. Od tej chwili, jak to Athos przepowiedział, odnalezienie pani Bonacieux wydało mu się możliwe. Klasztor przecie to nie żadna niezdobyta forteca. Przekonanie to wróciło mu spokój serca i duszy. Nachylił się nad rannym, który śledził niespokojnie przeróżne wrażenia, zmieniając jego oblicze, i podał mu rękę.
No, dalej, rzekł do niego. Nie myślę porzucić cię tutaj. Oprzyj się na mnie i wracajmy do obozu.
Dobrze,
odezwał się ranny, nie mogąc pojąć na razie takiej wielkoduszności.
Ale czy przypadkiem nie każesz mnie tam powiesić?
Nie, bądź spokojny, masz moje słowo, że oto po raz drugi daruję ci życie.
Zbójca zwlókł się na klęczki i całował na nowo nogi swego wybawiciela. D'Artagnan, nie mając już powodu zostawać dłużej w bliskości nieprzyjaciela, przerwał ten wylew wdzięczności. Gwardzista, który po pierwszym wystrzale zemknął do obozu, doniósł o śmierci 4 wysłańców. Można wyobrazić sobie zdziwienie i radość ogólną w pułku, gdy D'Artagnan ukazał się cały i zdrowy.
Młodzieniec skomponował na prędce historię o przyprowadzonym przez siebie rannym żołnierzu, jakoby przebity został szpadą w niespodzianej wycieczce z bastionu. Mówił o zgonie drugiego żołnierza i o niebezpieczeństwach, jakie przebyli. Opowiadanie to przyjęto z uwielbieniem. Był to dzień triumfu dla naszego Gaskończyka. Cała armia powtarzała szczegóły tej wyprawy od rana do wieczora, a książę Orleański winszował mu osobiście. Na koniec, ponieważ każdy piękny czyn znajduje nagrodę, zatem postępek D'Artagnana miał takie następstwo, że przywrócił mu równowagę umysłu i utracony spokój. W rzeczy samej, D'Artagnan uważał się już za zupełnie zabezpieczonego, ponieważ z dwóch wrogów jeden już nie żył, a drugi obowiązany mu był i wdzięczny, a przez to samo oddany mu wiernie. Spokój ten dowodził jedynie, że D'Artagnan nie znał jeszcze Milady.